Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że mówił im o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani wierni, drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy trzeci dzień naszych rekolekcji i idziemy pewną drogą, która ma nas oczywiście doprowadzić do jakiegoś celu. Pierwszego dnia rozważaliśmy, czym jest akt wiary, akt zawierzenia Bogu na podstawie pierwszego listu świętego Jana Apostoła. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Wczoraj rozmyślaliśmy na temat fragmentu listu do Rzymian świętego Pawła, w którym apostoł narodów zachęca do tego, byśmy przemieniali się, robili metamorfozę naszego umysłu, byśmy mogli poznać, co jest wolą Bożą, co jest doskonałe, co Bogu miłe i co przyjemne. Więc mamy akt wiary, przyjęcie jej, próba wprowadzenia tego w głąb swojego serca. I trzecim elementem, który wypływa z tych pierwszych dwóch i musi wypłynąć w sposób organiczny, musi być konieczną konkluzją, to jest, moi drodzy, świadectwo, życie, uczynki. Nasze życie w świecie. Po przyjęciu wiary, po przetrawieniu jej w swoim sercu, umyśle, sumieniu, woli, rozumie i tak dalej, musi nastąpić świadectwo. Dlaczego ono jest tak istotne? Moi drodzy, spróbujemy się nad tym zastanowić na przykładzie naszych braci i sióstr, którzy zostali świętymi i zostali męczennikami. Jest taka ciekawa anegdotka o świętej Teresie Zawilla, którą sama opisała zresztą w swojej autobiografii, w Księdze Życia. Kiedy była mała, to ze swoim bratem czytała, znaczy wujek jej czytał i tata, Żywoty Świętych. Była taka popularna książka, prawdopodobnie to była ta, bo nikt, ona sama o niej nie mówi, ale badacze i historycy właśnie mistyki hiszpańskiej wskazują, że to prawdopodobnie była ta książka, która wtedy w Hiszpanii bardzo była popularna, była takim bestsellerem. Flos Sanctorum, czyli kwiat świętych, i tam były opisy życia męczeństwa pierwszych chrześcijan. I co zrobiła święta Teresa, czytając to ze swoim bratem? Mówi tak: no skoro tak łatwo dostać bilet do nieba, no bo zostanę męczennikiem, ktoś mnie zabije za wiarę w Pana Jezusa, a ja kocham Go i życie wieczne jest dla mnie bardzo istotne, to ze swoim bratem postanowiła pójść do kraju Maurów, czyli do muzułmanów, głosić Chrystusa, zbierać jałmużnę, żeby jej ścieli głowę i żeby poszła do nieba. Tak myślała ośmiolatka, prawda, ze swoim bratem, opisując swoje życie. No i wyszli z Avila, na szczęście spotkał świętą Teresę i jej brata wujek i przyprowadził do domu i stwierdzili, że będą wtedy prowadzić inny styl chrześcijańskiego życia. Budowali sobie na podwórku eremy i starali się żyć jak mnisi. W ósmym właśnie, mając 8-7 lat. Ciekawa anegdotka, ale pokazuje, że kiedy stykamy się ze świadectwem, to świadectwo nas pociąga. Nawet w taki troszkę, dzieci, no to w taki troszkę paradoksalny sposób, ale jednak martyria, świadectwo. Danie świadectwa jest tym, co najbardziej pociąga do wiary. W Dziejach Apostolskich mamy taki fragment, który mówi o tym, że poganie przychodzili do kościoła dlatego, że widzieli miłujących się chrześcijan. Spójrz, jak oni się kochają. Czyli chrześcijanie we swojej wspólnocie, w swoim życiu mieli coś, czego nie miał świat pogański. Widzieli realny brak. My tego nie mamy. I czujemy pustkę. Widzimy pustkę w naszym życiu, dlatego że oni to mają, a my tego nie mamy. I później czytamy też o pierwszym męczenniku, którego czcimy 26 grudnia. Co prawda nie ma Bożego Narodzenia, ale święty Szczepan jest nazywany pierwszym męczennikiem. Ale tu nie chodzi tylko o jego śmierć, w sensie, że ktoś go zabił, ukamienował, ale o to, co nazywamy świadectwem. Jest to coś zupełnie innego. Grecki tytuł, którym określamy świętego Szczepana, to jest proto-martyr, pierwszy świadek. Dopiero potem słowo martyr zostało zakorzenione jako męczennik, czyli ten, który oddał życie. Ale istotą tego świadectwa, męczeństwa, nie była sama śmierć, ale sposób złożenia świadectwa o Jezusie wobec świata. I znamy historię Szczepana, nie będę jej teraz przytaczał w całości, ale wobec wrogiego Sanhedrynu zaświadczył o Jezusie. Widzę niebo otwarte i tak dalej. I Żydom, którzy nie wierzyli w Pana Jezusa, mówił o Nim, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, jedynym Mesjaszem, w którego trzeba uwierzyć, i pomimo gróźb nie cofnął tego. W starożytności martyr, bo jest z języka greckiego, w łacinie funkcjonowało testis, świadek, określano tego, kto w sądzie mówił prawdę o tym, co widział, żeby dać świadectwo i ktoś miał, prawda, jakąś możliwość oceny i osądu. I to jest, kochani, bardzo ważne, istotne w kontekście naszego chrześcijańskiego życia, danie świadectwa. Co się działo, kochani, w starożytnym Rzymie? Chrześcijanie, ci, którzy uwierzyli Jezusowi, przyjęli naukę, poszli w świat śródziemnomorski i tam trafili na konkretną formę życia. Zwłaszcza w starożytnym Rzymie. Pierwsi chrześcijanie spotkali się ze światem potężnym, uporządkowanym, dumnym ze swojej cywilizacji, ale religijnie pluralistycznym, pogańskim i moralnie głęboko pogubionym wobec tego, w co oni uwierzyli. Nie weszli zatem w próżnię, tylko w gotowy świat cesarstwa, z kultem państwa, z kultem cesarza, z prestiżem prawa, z hierarchią społeczną, z widowiskami, z kultami religijnymi, innymi elementami życia, które stanowiły o tożsamości świata rzymskiego, a który niestety często przeczył temu, co oni przyjęli jako swoją wiarę i swój styl życia, swoją drogę. Religia rzymska nie była jedyną wiarą w takim naszym sensie, ale siecią tradycyjnych kultów, obrzędów publicznych, kultów domowych oraz najważniejszego kultu cesarza. Więc religia, moi drodzy, była czymś więcej niż dzisiaj w Cesarstwie Rzymskim. Była częścią porządku społecznego i politycznego. Więc jak ktoś nie wchodził w ten świat, kim się stawał? Stawał się oskarżonym o upór, a społeczność, a nawet zagrożenie dla pokoju publicznego. I dlatego za to między innymi groziła kara śmierci. Pójście na widowisko, rzucenie na pożarcie zwierzętom w Koloseum. Prawda? Znamy przykład Nerona, który zrobił z chrześcijan kozłów ofiarnych podpalenia Rzymu. Znamy, co robił z nimi, jak opisy Józefa Flawiusza czy innych historyków mówią, że chrześcijanie służyli na ulicach Rzymu jako latarnie. Palił ich ze względu na to, że byli chrześcijanami. I tak, moi drodzy, żyli. I co zauważamy w tym starożytnym Rzymie? Według badań historyków, chrześcijanie w pierwszym wieku w starożytnym Rzymie stanowili 1 promil. 1 promil. No to jakbyśmy spożyli alkohol, to możemy sobie policzyć, jaka to jest część naszego organizmu. Bardzo mało. Mimo wszystko, chociaż już człowiek jest troszkę, czuje. I 1 promil mógł zasolić całe cesarstwo. Bo w III wieku chrześcijanie według badań stanowili już około 10-15%. Będąc religią prześladowaną. Dopiero w 313 roku edykt Konstantyna uwolnił chrześcijaństwo od prześladowań, chociaż one jeszcze trochę trwały. Ale zobaczcie, od I do III wieku nastąpił taki wzrost. I to ludzie z wyższych warstw społecznych, ułożeni żołnierze, urzędnicy przyjmowali wiarę, widząc niewinność chrześcijan, dziwiąc się, dlaczego oni nie chcą zapalić kadzidełka cesarzowi. Przecież to jest zwykły po prostu gest. Pójdziesz, zapalisz kadzidełko, uznasz te wszystkie nasze rzymskie rzeczy i będziesz sobie żył dalej. A oni mówili nie, bo ja jestem chrześcijaninem, wierzę Chrystusowi, nie będę bałwochwalcą, nie złamię pierwszego przykazania. No i ten cały cykl świętych mamy w kalendarzu liturgicznym, więc przykładów nie będę podawał, ale możemy sobie sami zbadać. Prawda, kiedy jest używana we mszy świętej najstarsza, najbardziej szlachetna modlitwa eucharystyczna, kanon rzymski, to tam jest właśnie poczet tych najważniejszych świętych pierwszych wieków z różnych stanów, z różnych grup. Tam nie chodzi o to, żeby kogoś wyróżnić szczególnie, ale żeby dać przedstawicieli konkretnej grupy. Młodych, starych, mężów, ojców, księży, biskupów, papieży. Cały poczet osób, z których składa się Kościół. I to, moi drodzy, sprawiło, że chrześcijaństwo w końcu zasoliło świat i potem stworzyliśmy dzięki temu bardzo piękną, szlachetną cywilizację europejską, Christianitas, w której pojawiło się pojęcie godności człowieka, opieki nad starszymi, pojawiły się szpitale, uniwersytety i tak dalej. Wszystko właśnie rozpoczęło się od tego, że ktoś odważył się na samym początku, moi drodzy, dać świadectwo. Więc martyria, czyli dawanie świadectwa wobec świata, wtedy w starożytnym Rzymie była czymś więcej niż samą brutalną śmiercią. Była właśnie świadectwem złożonym wobec świata rzymskiego, wobec sądu, wobec tłumu, wobec urzędnika, wobec cesarskiego porządku, wobec pogańskiej religii, tego, że prawda jest większa. Że Bóg jest miłością, prawdziwy Bóg. Myśmy poznali, uwierzyli miłość, jaką Bóg ma ku nam i dajemy temu świadectwo. Moi drodzy, starożytne teksty, które mamy z tamtych czasów, które nie są w kanonie Pisma Świętego, ale są jeszcze bezpośrednim oddechem, rezonansem, echem bezpośredniego nauczania apostołów, mówią nam naprawdę bardzo przenikliwe rzeczy, które, jak sądzę, są aktualne dla nas, żebyśmy się przez to umocnili. Umocnili w wyznawaniu wiary w dzisiejszym świecie, który, jak za chwilkę spróbuję wam pokazać, wcale istotowo, przypadłościowo, czyli co do różnicy takiej zewnętrznej, różni się. ale z istoty jest dokładnie taki sam, jaki był w starożytnym Rzymie. Moi drodzy, jedno z takich świadectw, na które już powołałem się w niedzielę i który stał się mottem dla mnie do poprowadzenia tych rekolekcji, to jest fragment starożytnego tekstu listu do Diogneta. Chciałbym powoli przeczytać jego fragmenty, tylko wybrałem te, gdzie właśnie ten chrześcijanin, biskup opisuje poganinowi z drugiego wieku, czym charakteryzują się chrześcijanie, jak żyją, na czym polega ta religia. Posłuchajcie. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast. Nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swojej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów. Nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Mieszkają w miastach heleńskich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, które nimi rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Komentarz. W Rzymie była taka możliwość, że ojciec z jakiegoś powodu, kiedy dziecko mu się nie podobało, mógł je wyrzucić, nie przyjąć. Urodziło się i kaput, do widzenia. To jest właśnie do tego tekst. Między innymi, czyli dzisiejsza eugenika, prawda? Jak będzie miało zespół Down, to sobie zabijemy, prawda? Świata oczywiście, bo nie nasza katolicka. My żenimy się, mamy dzieci i nie porzucamy nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, z własnym życiem jednak zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapominani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a oni są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi. Hellenowie ich prześladują, a ci, którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem, czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Duszę znajdujemy we wszystkich członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała, a chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny, przede wszystkim wewnętrzny, prawda? Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ przeciwni są jego rozkazom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi i jego członki, a i chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie śmiertelnym i chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie i chrześcijanie prześladowani mnożą się z dnia na dzień. Taki opis. Tam jest dużo rozdziałów, tam z 8, to jest 6 stron, a 4 to jest tylko 5 i 6 właśnie podrozdział tego listu, ale nie wiem, czy tak sądzicie, jak ja, ale bardzo ciekawy. Jak ja go pierwszy raz przeczytałem, to mnie po prostu urzekł. I widziałem po prostu, jak w lustrze odbicie dzisiejszej kultury i tego, jak widzę przynajmniej wyznawanie wiary w dzisiejszym świecie. Ja sam jako chrześcijanin, jako katolik, jako ksiądz. Moi drodzy, to nie jest jedyne świadectwo. Jeszcze chciałbym przytoczyć jedno, wiedząc, że mam troszkę więcej czasu niż na 6:30. Jest jeszcze jedno dziełko, które niekiedy było dodawane nawet do kanonu Nowego Testamentu. Później nie było w tym kanonie, ale nazywa się Didache, nauka 12 apostołów. Fragmenty tego pięknego tekstu mamy dzisiaj chociażby w jednej z pieśni kościelnych. Pewno kojarzycie, śpiewamy, dziękujemy Ci Ojcze nasz za święty winny szczep Dawida. To jest fragment właśnie z tego tekstu, ale ten tekst mówi także o przygotowaniu do chrztu. On był pouczeniem dla tych, którzy chcą przyjąć chrzest i pójść drogą, którą proponuje Chrystus. Jak dawali, dobra, zgadzam się z tym, co tam jest napisane, no to chrzcimy Cię. I też mam taki prosty fragment, który pokazuje pewne formy życia już od samego początku, które były konsekwencją, miały być konsekwencją przyjęcia Ewangelii. Didache czytamy tak. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci. I wielka jest różnica między nimi. Oto droga życia. Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który Cię stworzył. Następnie zaś bliźniego Twego jak siebie samego. A czego nie chcesz, by ktoś Ci robił, tego wszystkiego i Ty także nie rób drugiemu. A to są dalsze zalecenia nauki. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie uwodź młodych chłopców, nie uprawiaj rozpusty, nie kradnij, nie zajmuj się magią ani czarami, nie zabijaj dzieci przez poronienie, ani nie przyprawiaj ich o śmierć już po urodzeniu. Nie pożądaj własności Twego bliźniego, nie przysięgaj fałszywie, nie składaj fałszywego świadectwa, nie złorzecz, nie pamiętaj uraz. Nie bądź nieszczery w myślach ani w słowie, gdyż nieszczerość jest pułapką śmierci. Niech Twe słowa nie będą ani kłamliwe, ani próżne, lecz niech odpowiadają Twoim czynom. Nie bądź chciwy, ani zachłanny, ani obłudny, ani niegodziwy, ani zarozumiały. Nie snuj złych zamysłów przeciw bliźniemu Twemu. Nie miej w nienawiści żadnego człowieka, lecz jednych napominaj, módl się za nich, a innych kochaj ponad własne życie. A to jest droga śmierci, mówi Didache. Przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa. Mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelna duma, chełpliwość i zanik wszelkiej bojaźni. Prześladowcy ludzi prawych są ci, którzy są wrogami prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwy. Nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca jest im łagodność i cierpliwość. Kochają marność, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków. Są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich. To są wezwania z drugiego wieku, moi drodzy. I jak popatrzymy, przed czym przestrzegano wierzących w drugim wieku, to zderzmy to, moi drodzy, z naszą cywilizacją, ze schematami tego świata. Kopiuj i wklej. Ctrl-C, Ctrl-V na komputerze. Jak niektórzy mówią, studenci mówią, Ctrl-C, Ctrl-V, magisterkę będziesz miał. No, więc moi drodzy, bardzo konkretne analogie ze współczesnością. W starożytnym Rzymie kult cesarza, dzisiaj kult autonomicznego ja. Wszystko ma mi służyć, sobie mam palić kadzidełka. W starożytnym Rzymie istniał przymus uczestnictwa w rytach publicznych, popularnych, zaakceptowanych przez mainstream. Dzisiaj istnieje przymus symbolicznej afirmacji dominujących narracji. Jeżeli tego nie zrobisz, nie będziesz świętował Halloween i innych rzeczy popularnych, to ze społeczeństwa cię skancelujemy, wyrzucimy. W starożytnym Rzymie była arena i tłum, który oglądał męczeństwo chrześcijan. Dzisiaj mamy media, internet, wiralowe i publiczne lincze i mechanizmy zawstydzania naszej wiary. W starożytnym Rzymie oskarżano chrześcijan o aspołeczność. Dzisiaj oskarża się ich o nietolerancję, zacofanie, opresyjność albo, uwaga, słowo klucz, mowa nienawiści. Mowa nienawiści. Jedziemy dalej, kochani. To już jest ostatni wątek, więc zaraz kończymy. W starożytnym Rzymie pytano, czy złożysz ofiarę bożkom, cesarzowi. Dzisiaj pyta się, czy uznasz, że twoja wiara nie ma prawa niczego normować publicznie. W starożytnym Rzymie chrześcijanin miał wyrzec się Chrystusa wprost. Dzisiaj częściej każe mu się wyrzec go pośrednio, przez milczenie, relatywizm, autocenzurowanie, rozdzielenie wiary od życia i zamknięcie wiary i świadectwa w przestrzeni tylko i wyłącznie prywatnej. W domu to sobie bądź kim chcesz, ale publicznie to pal kadzidełka. Tak nam się to wmawia, moi drodzy. A my to łykamy. Duża część z nas, nie wszyscy oczywiście, są ludzie pobożni, ludzie, którzy poważnie traktują wiarę, ale wielu z nas ochrzczonych to łyka, jak pelikany. Jak pelikany, z takim wielkim dziobem. I za tym idą. Duchowni też. Niektórzy. I to właśnie, moi drodzy, Didache brzmi tak współcześnie. Tam nie ma tylko abstrakcyjnych zasad, ale konkretne dwie drogi życia. Życie i śmierć. I w gruncie rzeczy dzisiejszy katolik żyje też pośród tych dwóch dróg. Pośród wyboru. Droga życia dziś to nie tylko unikanie dawnych pogańskich kultów, ale także sprzeciw wobec cywilizacji, kłamstwa, obojętności, hedonizmu, konsumpcyjnego egoizmu, pogardy dla słabych, rozbicia relacji, banalizacji seksualności i odrzucenia odpowiedzialności, co święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci. Droga śmierci w naszych czasach często nie wygląda jak jawna zbrodnia, ale jak taka mięciutka degradacja człowieka. Życie bez prawdy, bez celu, bez wierności, bez sumienia, bez ofiary, bez Boga. I Didache chociażby mówi właśnie o wrogach prawdy i miłośnikach kłamstwa. I to jest właśnie sformułowane aktualne dziś. No, nie wyprzemy się tego. No, to jest prawda po prostu. Tak jest. W takim świecie żyjemy. Więc jeżeli świat działa wobec nas tak, to my musimy działać set kontra. Przeciw. Nie przez rewolucję, bo rewolucja to jest wymysł socjalistów, komunistów, ale przez świadectwo. Przez cierpliwe znoszenie cierpienia w miłości. Tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Nic innego ponad naśladowanie Chrystusa. To, co mamy w Ewangelii, dzisiejszy dialog z faryzeuszami i tak dalej. Nic więcej. To jest bycie chrześcijaninem. I kochani, już dwa ostatnie akapity, które sobie przygotowałem, króciutkie, na podsumowanie tej dzisiejszej nauki. Moi drodzy, dlatego świadectwo pierwszych wieków nie jest dla nas tylko wzruszającą historią o dawnych bohaterach. Ono jest dla nas lustrem. I właśnie pokazuje, że Kościół katolicki, jest najsłabszy wtedy, kiedy chce sobie kupić święty spokój za cenę rozmycia prawdy. I najmocniejszy jest wtedy, kiedy pozostaje spokojny, jasny, konkretny, pokorny, odważny i mężny. Szczepan nie zwyciężył przemocą, lecz prawdą. Chrześcijanie z listu do Diogneta nie zwyciężają dominacją, ale świętością życia. Didache nie daje technik przetrwania jakiegoś survivalu w świecie, tylko uczy drogi życia, która ma przemienić nie tylko mnie, ale także świat, w którym żyję. Można to ująć, kochani, jeszcze głębiej. Starożytny Rzym i współczesny świat łączy to, że oba systemy nie lubią ludzi naprawdę wolnych. Rzym nie znosił człowieka, który postawił Chrystusa na miejscu Boga, który nie chciał uczestniczyć w bałwochwalstwie. Ten Rzym nie znosi człowieka wolnego, dlatego chrześcijanie byli trudnymi obywatelami w tym pozytywnym sensie. Dzisiejszy świat nie lubi człowieka, który ponad opinię, trend, zmienną ideologię, dziki pęd jakiegoś umysłu, społeczny nacisk stawia Ewangelię. I musimy się na to, kochani, zdecydować. Powinniśmy się na to zdecydować, jeżeli chcemy zachować tożsamość i integralność wyznawania naszej wiary. W obu przypadkach problemem jest istnienie punktu odniesienia wyższego niż ten świat, świata nadprzyrodzonego. Naszą największą nadzieją nie jest życie doczesne, ale życie wieczne w niebie. Jeżeli tego sobie nie uświadomimy i pod to nie będziemy, może inaczej, nigdy nie znajdziemy siły do tego, by przeżyć, przetrwać, pokonać miłością trudy, z którymi się spotykamy. Czy to będzie cierpienie, czy to będzie kryzys w rodzinie, czy to będzie brak sensu, czy właśnie jakiś tam, nie wiem, nacisk, odrzucenie. Jeżeli nie będziemy mieli za cel życia wiecznego, tylko życie doczesne, to nigdy nie staniemy się prawdziwie uczniami Chrystusa. I to jest, moi drodzy, wielkie, absolutnie wielkie wyzwanie dla nas ludzi, może ludzi, nie wszyscy są wierzący, dla nas chrześcijan, którzy w tym konkretnym świecie, w tym konkretnym mieście, w tym konkretnym wieku, w tej konkretnej sytuacji zostali przez opatrzność Bożą postawieni na te 82 lata dla kobiet średnio, 76 średnio dla mężczyzn lat w tym wieku. Więc moi drodzy, nie bierzmy wzoru z tego świata. Przemieniajmy się przez odnawianie umysłu, byśmy mogli rozpoznać, co Bogu miłe, co przyjemne. I byśmy nie zniszczyli świadectwa i wiary, i tożsamości, którą zbudowały rzesze chrześcijan, męczenników, orszak biały, miał odwagę dać świadectwo. My też możemy mieć taką odwagę. Trzeba w sobie to wykrzesać. Tego, kochani, sobie i wam z całego serca życzę. Amen.